Dzisiaj chciałem, abyśmy się skupili na kilku wersetach. To są wersety od 39 do 45, pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. I zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. Dzisiaj skupiamy się na tych wersetach. Jeden statek z marynarzami utknął na morzu podczas sztormu. Jeden pijany marynarz zaczął przechwalać się wśród innych marynarzy, jak on ma wielką wiarę w Boga. Ma tak wielką wiarę w Boga, że on pójdzie na sam czubek, czy jak to się nazywa fachowo, nie wiem, tego statku w czasie tego sztormu i nic mu się nie stanie. Bo on wierzy w Boga, ma taką wielką wiarę. Więc marynarze próbowali go powstrzymać, ale on dopiął swego. Więc poszedł na czubek tego statku, przyszła fala, zmyła go i utonął. I dla wielu ludzi ten przykład jest dowodem na to, że Bóg nie istnieje. Ponieważ gdyby Bóg istniał, to wiara tego człowieka by go uratowała, czy też Bóg uratowałby swojego wierzącego, wiernego. A skoro zginął, to znaczy, że Boga nie ma. Po co wierzyć, jeżeli Bóg nie jest w stanie uratować wierzącego? Tyle, że ten przykład nie ma nic wspólnego z wiarą, tak naprawdę. Jest to raczej przykład całkowitej głupoty, a nie wiary w Boga. To przykład całkowitej głupoty tego człowieka i niewiedzy, na czym prawdziwa wiara polega. Od tego pijanego marynarza, który ma, można powiedzieć, tą wielką gębę, dużo mówi. Wiary się nie nauczymy. Potrzebujemy przykładu, który by faktycznie był przykładem osoby wierzącej. I Maria jest takim przykładem. Więc to raczej ona daje nam przykład, jak wygląda prawdziwa wiara, ponieważ Maria jest osobą wierzącą. I werset 45 mówi nam, że 39 mówi nam, że po tym jak Maria usłyszała tą dobrą nowinę, to zwiastowanie anioła Gabriela, Maria śpiesznie udała się do Judei, do miejsca zamieszkania Elżbiety i Zachariasza. Dlaczego śpiesznie? Czy chce się pochwalić tym, co anioł jej zwiastował? Czy może stwierdziła, że dawno Elżbiety nie widziała, więc wpadnie z towarzyską wizytą? Elżbieta jest w rodzinie, czy jest kuzynką Marii. Więc trzeba trzymać kontakty rodzinne, prawda? Czy to jest powód, dlaczego Maria śpiesznie udała się do Elżbieta? A może jest jakiś inny powód, dla którego Maria udaje się do Elżbiety? Moja odpowiedź, moje zrozumienie na podstawie kontekstu jest takie, że Maria udaje się do Elżbiety, żeby zweryfikować to, co anioł do niej powiedział. Żeby sprawdzić. Ponieważ anioł Gabriel mówił jej o tym, że urodzi syna, którego nazwie imieniem Jezus. I ten syn będzie wielki, będzie Mesjaszem. Będzie miał udział w świętej naturze Boga. Ale anioł powiedział jeszcze jedną rzecz, że Elżbieta też, która jest niepłodna, poczęła w starości swojej. Więc Maria ma tą informację o Elżbiecie i co robi śpiesznie. Idzie do Elżbiety, żeby sprawdzić, czy faktycznie Elżbieta jest w ciąży. I czytamy, że Elżbieta pozostaje 3 miesiące, około 3 miesięcy. Był to już 6 miesiąc ciąży Elżbiety. pozostaje około 3 miesięcy, czyli możemy, jest prawdopodobne, nie mówię, że tak było, ale jest prawdopodobne, że Maria została aż do narodzenia Jana, żeby sprawdzić, czy faktycznie to był chłopiec. Czyli Maria sprawdza to, co anioł do niej powiedział. Można powiedzieć, że Maria zrobiła pierwszy test, który anioł zaliczył pierwszy test. To, co anioł zwiastował, było zgodne z Bożym Słowem. Było zgodne z tym, co Bóg powiedział przez proroków. Narodzi się Mesjasz z pokolenia Dawida, z rodziny Dawida, z linii Dawida. To Maria rozumiała bardzo dobrze. O tym znała Stary Testament. Była, można powiedzieć, wyrosła na historiach Starego Testamentu, więc to nie było dla niej nic nowego. To, co anioł powiedział odnośnie przyjścia Mesjasza. Ale było to bardzo ważne, że anioł powołał się na obietnicę daną w Starym Testamencie. Więc Maria od razu mogła zweryfikować, czy to, co anioł mówi, jest zgodne z Bożym Słowem. I dalej czytamy o tym, co dzieje się, kiedy dochodzi do spotkania tych dwóch mam, tych dwóch matek. Łukasz mówi nam, że w wersecie 41, że gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, to wydarzyły się dwie rzeczy. Poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety, czyli już mamy jedno potwierdzenie, Elżbieta jest w ciąży. I po drugie, Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. Łukasz prezentuje nam dokładny opis tego, co się wydarzyło. Elżbieta mówi Marii pewne rzeczy. Można powiedzieć, pod wpływem Ducha Świętego prorokuje. Tak to trzeba nazwać. Elżbieta pod wpływem, czy też po tym, jak zostaje napełniona Duchem Świętym, prorokuje. I to proroctwo jest oznaką tego, że ktoś został napełniony Duchem Świętym. Ponieważ kiedy na przykład Saul został wybrany na króla, został napełniony Duchem Świętym i prorokował. I później poszła fama, że Saul między prorokami jest. Prawda? Więc prorokowanie było efektem napełnienia Duchem Świętym. Więc Elżbieta nic nie wie o sytuacji Marii. Nic nie wie o zwiastowaniu Gabriela do Marii. Maria nie wysłała Elżbiecie szybko SMS-a z treścią zwiastowania, co tam anioł powiedział, a nie wysłała jej żadnego maila. Wieści w tamtym czasie rozchodziły się szybko, ale dużo wolniej niż dzisiaj. Poza tym wieść, którą Maria miała do zakomunikowania, to była tego wiadomość nie na SMS-a, nie na maila. To była wiadomość, którą trzeba osobiście przynieść. Więc Elżbieta nic nie wiedziała o sytuacji Marii, ale powiedziała dokładnie to, co anioł zwiastował Marii, tylko w innych słowach. Tylko innymi słowami, trochę w innej formie. Stąd wiemy, że Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. I co takiego Elżbieta mówi pod wpływem Ducha Świętego? Mówi, że Maria jest błogosławiona między niewiastami. Błogosławiona, czyli obdarzona przychylnością Boga. Jest obdarzona łaską, czytaliśmy, tydzień temu mówiliśmy właśnie o tym, że Maria znalazła łaskę u Boga, że jest łaską obdarzona. Jest błogosławiona, ponieważ otrzymała przychylność Boga. Także to, co wyjdzie z jej łona, to, co się urodzi, też jest błogosławione. To dziecko jest obdarzone przychylnością Boga. I można porównać ten język, który jest tutaj użyty, z językiem użytym w Księdze Sędziów, w 5 rozdziale, 24 wersecie. Tu się nie wyświetla, niestety nie mam tego. I tam jest mowa o kobiecie Jael, prorokini Debora wraz z sędzią Barakiem. Śpiewają pieśń i w tej pieśni mówią o tym, żeby Jael była błogosławiona ponad inne kobiety. Ta prośba o przychylność od Boga była związana z tym, że Jael zabiła wroga Izraela. Jael zrobiła coś dla Izraela, coś dobrego. Więc możemy poznać ten język. Więc tutaj chodzi o to, o przychylność. Błogosławiona między niewiastami nie znaczy, że jest jakoś w jakimś sensie wywyższona, ale że otrzymała przychylność Boga. Więc Elżbieta mówi o tym, że Maria otrzymała przychylność od Boga, jest błogosławiona i też to dziecko, które nosi, też jest błogosławione. Dalej Elżbieta mówi o matce mojego Pana. Skąd Elżbieta wiedziała? Minęło kilka dni, a Maria jest w ciąży. Nie widać tego, tak? W ciągu pierwszych 2 miesięcy, czy tam 3 nawet, nie widać, czy kobieta jest w ciąży. Elżbieta prorokuje i mówi, skądże to, że matka mojego Pana. Czyli raz, po pierwsze, że Elżbieta widzi, że, czy też rozumie, że Maria jest w ciąży. A po drugie, składa niesamowite wyznanie wiary. Wyznanie, którego byśmy nie oczekiwali z jej ust. Elżbieta mówi, matka mojego Pana. Takie odważne stwierdzenie odnośnie osoby Jezusa Chrystusa, odnośnie tego dziecięcia w łonie Marii, musiało pochodzić od Ducha Świętego. Apostoł Paweł mówi nam, że nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. To jest z 1 Listu do Koryntian, 12 rozdział, 3 werset. Więc Elżbieta jest napełniona Duchem Świętym, mówi z Ducha Świętego i mówi, że to dziecko jest Panem. Że Jezus jest Panem. I dziecko w jej łonie raduje się. Jak dzieci w brzuchu się radują? Śpiewają. Co, jak dziecko w brzuchu wyraża swoje emocje? Kopie. Więc widać, że tutaj Jan dał dobrego kopniaka pod żebro, gdzieś blisko serca, tak żeby mama poczuła, że on się raduje. Ale też możemy powiedzieć, że nastąpiło spełnienie obietnicy danej Zachariaszowi, że Jan już w łonie matki swojej będzie napełniony Duchem Świętym. Maria, Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. W związku z tym też Jan. I kiedy dochodzi do spotkania, można powiedzieć Jan, Jezus. Oni są obywatelami w łonie. Jest radość. I ostatnią rzecz, jaką Elżbieta mówi, jest to, że Maria uwierzyła Bogu. Elżbieta nie była z Marią w tamtym czasie, w tamtym miejscu. Nie znała reakcji Marii na to, co anioł zapowiedział. Ale powiedziała dokładnie to, jak Maria zareagowała. Błogosławiona, która uwierzyła wszystko, co Bóg do niej powiedział. Nie była tam, ale przez Ducha wiedziała. To wszystko, co powiedziałem, to ma miejsce, aby Maria mogła upewnić się co do prawdziwości słów, jakie anioł do niej powiedział. Maria poszła zweryfikować swoje słowa, a otrzymała dużo więcej niż oczekiwała. Chciała sprawdzić, czy Elżbieta jest w ciąży. A Duch Święty stąpił na Elżbietę i Elżbieta powiedziała dokładnie to, co anioł powiedział do Marii. Tylko Bóg wiedział te rzeczy. Tylko Bóg. Elżbieta powiedziała wszystko. Powstaje pytanie. Czy Maria dobrze postąpiła, sprawdzając, czy Elżbieta jest w ciąży? Można by zarzucić Marii obłudę. Z jednej strony widzimy ją, jak posłusznie przyjmuje to, co anioł mówi do niej, a z drugiej strony idzie śpiesznie, by sprawdzić, czy faktycznie tak się rzeczy mają. Czy to nie trąci trochę niewiarą? Czy to nie pachnie obłudą wręcz? Tutaj widzimy oto ja, służebnica pańska. Tak, niech mi się stanie według słowa Twego. Ale z drugiej strony Widzimy Marię, jak, brzydko mówiąc, wyrywa, tak, wyrywa do Judy po to, żeby spotkać się z Elżbietą i sprawdzić, czy Elżbieta jest w ciąży. Więc to ważne pytanie. Więc wiadomość, jaką Maria otrzymała od anioła, to nie była byle wiadomość. Była to wiadomość od samego Boga. Sam anioł Gabriel, ten, który stoi przed Panem, przyniósł tę wiadomość. Jeżeli popatrzymy na Stary Testament, przez cały Stary Testament, to zobaczymy, że jest tam taka nić, która linia, która się przewija przez wszystkie księgi Starego Testamentu. Łukasz w ostatnim rozdziale swojej Ewangelii w 27 wersecie mówi, że, czy też Łukasz mówi o Jezusie, który począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Czyli wszystkie pisma Starego Testamentu mają jeden wspólny temat. Wielki temat. I to jest temat Mesjasza. Więc widzimy, jak przez wszystkie te księgi Starego Testamentu, wszystkie te księgi prowadzą do jednego miejsca, do miejsca centralnego. Można powiedzieć, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Wszystkie księgi Starego Testamentu prowadzą do jednego centralnego miejsca. To miejsce, to osoba Jezusa Chrystusa. Chrystus jest punktem centralnym Bożego planu odkupienia. A moment przyjścia Chrystusa jest Bożą ingerencją w ten grzeszny świat. Więc sam Bóg przychodzi, aby mieszkać pomiędzy ludźmi. Więc mamy wydarzenie, które jest wyjątkowe i tak wielkie, że trudno je ogarnąć. Prorocy, którzy zapowiadali przyjście Mesjasza, Jego cierpienia, Jego śmierć i zmartwychwstanie, starali się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Święty. Oni, ci prorocy, chcieli wiedzieć, kiedy przyjdzie Jezus, kiedy przyjdzie Mesjasz. Jeszcze nie wiedzieli, że to jest Jezus, ale pytali, kiedy przyjdzie Mesjasz, kiedy będzie wypełnienie tych proroctw danych im przez Boga. Ale Bóg nie odpowiadał. Bóg nie mówił kiedy. Aż w końcu przychodzi anioł do Marii i nagle Maria znajduje się w środku tych wszystkich mesjańskich, można powiedzieć, wydarzeń. Całego tego centrum Bożego objawienia w Chrystusie Jezusie. Anioł przychodzi i mówi, że Mesjasz, ten, którego oczekiwali, dowiadywali się prorocy, narodzi się w Judzie. Nie w Judzie, tylko w Betlejem. Narodzi się z Marii. Więc Maria poddaje się Bogu. Maria wierzy Bogu. Ale ta wiadomość, nadejście Mesjasza jest tak ogromną i wspaniałą wiadomością, że trzeba to sprawdzić, że trzeba to zweryfikować, ponieważ to nie jest jakaś drobna rzecz, która nic ze sobą nie niesie. To, co anioł zwiastował, ma ogromne znaczenie i trzeba to sprawdzić. Tu chodzi o Mesjasza, tu chodzi o zbawienie, o kwestię życia wiecznego, więc nie można tego tak sobie zostawić. Maria sprawdza to, co anioł powiedział i trzeba powiedzieć, że dobrze czyni. Że czyni tak, jak należało zrobić. Pierwszy test anioł przeszedł. To, co zapowiedział, było zgodne z Bożym Słowem. Teraz musi być zrobiony drugi test, ponieważ anioł powiedział pewne rzeczy odnoszące się do Elżbiety. Powiedział pewne rzeczy, które mogą być sprawdzone. Jeżeli okazałoby się, że Elżbieta nie jest w ciąży, to znaczyłoby to, że anioł nie był od Pana. I wszystko, co mówił, nie pochodzi od Boga. A Stary Testament, czy Bóg w Starym Testamencie uczył swój lud, uczy nas, jak odróżniać słowo Pana od słowa, które od Niego nie pochodzi. W 5 Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale, wersety 20-22 mamy napisane. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swoim sercu, po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok, nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. To samo można zastosować do anioła. Jeżeli słowo, które powiedział anioł, nie spełni się, czyli Elżbieta nie jest w ciąży, to nie jest to anioł od Pana. Nie ma co go słuchać. Dalej, apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi tak. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Paweł uczy nas, że nawet jeśli by stanął anioł obok nas i zwiastował nam jakąś rzecz, jakieś nowe objawienie, nową Ewangelię, to my musimy to najpierw zweryfikować z tą Ewangelią, która jest dana, z tym słowem, które mamy. A jeżeli się nie zgadza, to nawet jeżeli to jest anioł, musimy to odrzucić. I w końcu przykład z Dziejów Apostolskich, z 17 rozdziału, gdzie Paweł przybywa do Berei i zwiastuje Żydom Ewangelię. I Łukasz pisze, jak Żydzi zareagowali na to. Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Można by było powiedzieć, to jest apostoł, który przyszedł. On ma reputację, on ma markę. Więc nieważne, czy co mówi Słowo Boże, ważne jest, co apostoł mówi. Nie musimy sprawdzać, bo to apostoł. Tak nie było. Żydzi przyjęli to słowo, które przyniósł apostoł Paweł, ale sprawdzali, badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Więc mamy przykłady tego, że sprawdzanie, weryfikowanie jest czymś pozytywnym, czymś dobrym. I Bóg zachęca nas do tego, ponieważ są fałszywi prorocy, którzy głoszą fałszywe słowo, którzy głoszą fałszywą Ewangelię. I w naszym własnym interesie jest, aby weryfikować to, co słyszymy, abyśmy nie byli oszukani, abyśmy nie dali się oszukać. Więc to, co robi Maria, nie jest czymś złym, nie jest czymś nagannym, wręcz odwrotnie, jest czymś pozytywnym, rekomendowanym. Jest to przykład właściwego podejścia do Bożego Słowa, może być do zwiastowania. Upewnienie się co do prawdziwości rzeczy jest rzeczą pozytywną, do której Bóg nas zachęca. Szczególnie jeśli są to rzeczy odnoszące się do Jezusa Chrystusa. Ona poszła sprawdzić i Bóg uhonorował to weryfikowanie. To nie jest, że Maria nie wierzyła, ona uwierzyła, ale postanowiła jeszcze zweryfikować. I zwiastowanie anioła zostało potwierdzone na dwa sposoby. Poprzez ciążę Elżbiety, poprzez faktyczną ciążę Elżbiety oraz poprzez działanie Ducha Świętego wyrażone przez proroctwo Elżbiety. Czego my możemy się nauczyć z tej historii, z tego przykładu, jaki Maria nam daje? Więc Łukasz napisał Ewangelię dla Teofila, aby Teofil upewnił się o prawdziwości nauki, jaką otrzymał. W jaki sposób Łukasz napisał tę Ewangelię? Wszystko dokładnie od początku przebadał, zebrał informacje i zweryfikował je i mógł przekazać dalej te informacje Teofilowi. To zrobił to samo, co zrobiła Maria. Sprawdził, zweryfikował, czy wiara jest oparta na faktach. Więc Teofil, czytając Ewangelię, mógł się upewnić, czy utwierdzić w swojej wierze. Na czym opiera się twoja wiara? Czy polegasz na tym, co przekazali ci rodzice, na przykład, odnośnie Boga? Czy może polegasz na tym, co ci ksiądz lub pastor powiedział w kościele? Albo jak może jakiś inny autorytet przyszedł i powiedział ci, zwiastował jakąś inną Ewangelię? Więc pamiętajmy o tym, że pierwszym testem, czy nasza wiara jest właściwa, czy opiera się na właściwym fundamencie, czy wierzymy właściwie, jest test Słowa Bożego. 66 ksiąg, które mamy, Starego Testamentu i Nowego, jest Słowem Bożym. Tutaj weryfikujemy każde objawienie, każde nowe objawienie, każde nowe proroctwo, czy cokolwiek się pojawi, wszelkie nauczanie, to ono musi być weryfikowane w oparciu o to słowo. Czy zgadza się z Pismem Świętym? Jeżeli nie, to nie miejmy żadnych skrupułów, ale odrzucajmy. Nieważne, z jakich ust to będzie pochodzić. Czy to będzie papież rzymskokatolicki, czy to będzie papież protestancki, czy jakiś inny autorytet. Trochę w cudzysłowie mówię papież protestancki, bo protestanci nie mają papieża, ale no, są różne autorytety. Nieważne, z jakich ust pochodzi. Ważne, aby było potwierdzone, czy zgodne z Pismem Świętym. Czyli to znaczy, że musimy znać Pismo Święte. Musimy je czytać, ponieważ całe Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Gdyby Maria nie znała Pism, nie znała historii starodostamentowych, nie byłaby w stanie zweryfikować, czy anioł zwiastuje jej dobrą nowinę. Ale Maria znała i mogła zweryfikować, sprawdzić, czy to, co anioł mówi, zgadza się z tym, co ona wiedziała ze Starego Testamentu. Dlatego, jak patrzymy dzisiaj, świadkowie Jehowy, no oni po prostu mają ogromne żniwo wśród rzymskich katolików. Dlaczego? Ponieważ rzymscy katolicy, ogólnie mówiąc, nie znają Pisma Świętego i można im wcisnąć wszystko. Słucham? Nie, więc generalnie, więc świadkowie Jehowy, kiedyś 3 lata temu przygotowałem prezentację, jak musiałem jeździć po kościołach w Anglii, więc przedstawiałem sytuację, że świadków Jehowy jest 130 tysięcy w Polsce, tyle co protestantów. Dzisiaj, czy niedawno się dowiedziałem, że w zasadzie to już jest nieaktualne, bo już ich jest 260 tysięcy w Polsce, podczas gdy protestantów jest ciągle 130 tysięcy. Więc oni mają ogromne żniwo. Mają ogromne żniwo, ponieważ ludzie nie znają Słowa Bożego. Więc Maria nas uczy, że szacunku do Słowa Bożego. To, czy weryfikujemy nauczanie, pokazuje, czy Bóg jest dla nas ważny. Pokazuje też, czy wiara jest dla nas czymś ważnym. Jak wielu jest ludzi, którzy przychodzą do kościoła i odchodzą. I się w ogóle nie przyjmują tym, co usłyszeli. Nie zadają sobie w ogóle trudu, żeby zbadać, czy to, co usłyszeli, to nauczanie, które im było głoszone, jest prawdziwe. Co to nam mówi o tych ludziach? Że Bóg jest dla nich nieważny. Że to, co słyszą, nie jest ważne. Po co sobie zadawać trud? Jeżeli coś jest dla nas ważne, jeżeli na przykład nasze dziecko tonie, czy jest w domu, który płonie, to jako rodzic zadamy wiele trudu, żeby to dziecko uratować. Bo ono jest dla nas ważne. A jeżeli nie dbamy o coś, to pokazujemy, że to jest dla nas nieistotne, nie jest coś, co jest ważne. Czy twoja wieczność jest dla ciebie ważna? Ponieważ kwestie odnoszące się do Chrystusa są związane z naszą wiecznością. Więc powinniśmy zrobić wszystko, aby zweryfikować to, co Słowo mówi o Chrystusie, o Jego śmierci i Jego zmartwychwstaniu, żeby być pewnymi, że to są fakty. Że nasza wiara opiera się na faktach, a nie na jakichś mitach. Wierzymy, czy przyjmujemy pewne nauczanie, ponieważ mój dziadek był w ten sposób, w cudzysłowie, wierzył, mój ojciec w ten sposób wierzył i teraz ja w ten sposób wierzę. Nie wnikam, nie weryfikuję, po prostu przyjmuję. A czy to było prawdą, czy nie, to już jest dla mnie nieistotne. To, jak podchodzimy do Pisma Świętego, pokazuje, jak podchodzimy do Chrystusa. Ponieważ Pismo Święte jest Słowem Bożym. I Jezus jest Słowem Bożym, który stał się, który przyjął ciało, który stał się człowiekiem. Jest wcielonym Słowem Bożym. Jeśli w naszym życiu nie ma Słowa Bożego, to w naszym życiu nie ma Chrystusa. Jeżeli nie trwamy w Słowie, to nie trwamy w Chrystusie, który jest Słowem. Bóg przemawiał wielokrotnie przez proroków, ale u kresu dni przemówił przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jeżeli odrzucamy Słowo Boże, to tym samym odrzucamy Chrystusa. Więc nie można być chrześcijaninem w oderwaniu od Słowa Bożego, bo Chrystus to Słowo Boże. Więc Słowo Boże, kończąc już, jest warunkiem wstępnym do relacji z Bogiem. Jest warunkiem koniecznym. Bez Chrystusa nie możemy mieć relacji z Ojcem, tak samo bez Słowa Bożego nie możemy wiedzieć, że Jezus jest Chrystusem. Jan, kończąc swoją Ewangelię, napisał, że Jezus dokonał różnych rzeczy, ale te są spisane, abyście wierząc mieli życie wieczne przez imię Jego. Słowo Boże objawia nam, jaki jest Bóg. Bez Słowa Bożego tworzymy własnego Boga i własną religię. A to jest już bałwochwalstwo. Więc uczmy się od Marii. Niech ona będzie dla nas przykładem, abyśmy postępowali tak jak ona. Abyśmy utwierdzali naszą wiarę poprzez sprawdzanie, poprzez weryfikowanie, czy nauka, jaką otrzymujemy, jest zgodna z Bożym Słowem. Oczywiście na tyle, na ile jesteśmy w stanie to uczynić. Czasami Piotr po nabożeństwie mówi, zadaje pytanie i to mi się podoba. Nie jest do końca przekonany, że to, co usłyszał, jest zgodne z prawdą, czy też jest właściwe. I rozmawiamy i przedstawiamy różne argumenty. I to jest właśnie, to pokazuje, że raz, że Piotr słucha, a dwa, że zadaje sobie trud, żeby to sprawdzić. Jeżeli coś jemu się wydaje niezgodne z Bożym Słowem, to mówi. Tak, sorry Piotrze, tak wyrywam. Ale dla kogoś mogłoby się wydawać to jako coś niewygodne, tak? Po co on tutaj stawia te różne pytania? Po co on w ogóle wnika? Ale to pokazuje, że jak ktoś wnika, to znaczy, że mu zależy, że dba, że sprawdza, że ma robi jakiś wysiłek w celu utwierdzenia się. Więc Bóg, Chrystus, zbawienie, to są największe i najważniejsze sprawy. Nie zostawiajmy ich w cudzych rękach, ale badajmy Pisma. I sprawdzajmy, czy nauka, którą otrzymujemy, jest zdrowa, jest biblijna i czy nasza wiara jest właśnie oparta na takiej nauce. Czy wierzymy właściwie, ponieważ to dotyczy naszej własnej wieczności. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, że ono jest żywe, że jest skuteczne. Panie, dziękujemy Tobie za to, że to słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj możemy uczyć się od Marii, ponieważ jej historia jest zapisana w Nowym Testamencie, w Ewangelii Łukasza. Że możemy uczyć się wiary, jak właściwie, na czym właściwa wiara polega. Panie, daj nam właśnie taką chęć do tego, żebyśmy cały czas weryfikowali to, co słyszymy. I żebyśmy przyjmowali to, co jest zgodne z Bożym Słowem, a to, co jest niezgodne, żebyśmy odrzucali. Pomóż nam w tym, bo jest to trudne zadanie. Często brak nam wiedzy, często brak nam poznania Twojego Słowa. Panie, pomóż nam w tym. Dałeś nam Ducha Świętego, aby nam w tym pomagał. Niech Duch Święty mówi do nas. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że mamy tą normę, że mamy ten miernik, to mamy ten autorytet, jakim jest Słowo Boże, do którego możemy się odnosić. Z wszystkimi rzeczami, z wszystkimi kwestiami odnoszącymi się do wiary i życia, do praktykowania. Panie, dziękujemy Tobie, że mamy to Słowo, że ono jest spisane, że jest dostępne, że to jest Twoje Słowo w całości. Te 66 ksiąg, one są Twoim Słowem. Panie, dziękujemy Ci za tą łaskę. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.